Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada.
A ja jestem Stasiek.
Dzisiaj zaczynamy od ulubionej kwestii podcastu Popkulturystyka, czyli wracamy po przerwie i wracamy do serii Horrorowy Październik, czyli serii, którą powtarzamy sobie co roku, teraz po raz trzeci. I jest to nic innego jak po prostu seria, w której skupiamy się na jednym konkretnym gatunku, oczywiście na horrorach, z okazji tego, że jest to miesiąc halloweenowy i najlepiej się wtedy ogląda właśnie ten gatunek.
Tak jest. Dzisiaj sięgamy po tytuł, który jest horrorem dość świeżym, choć nie już jakoś całkiem nowym, ale też takim, który proponowaliście nam już w zeszłym roku przy okazji Horrorowego Października i dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Obecność. Będziemy sprawdzać tak. Obecność. Przepraszam, śmieszne, nie mogę się powstrzymać. The Conjuring po angielsku. Ale zanim zaczniemy sobie omawiać ten film w formie recapu, bo to będzie halloweenowy filmowy recap, w którym będziemy przechodzić przez cały film od początku do końca i dzielić się naszymi opiniami. Zanim to przypominamy, że możecie nas obserwować na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcast, a listę wszystkich znajdziecie w opisie.
No i zachęcamy do obserwowania nas na naszych social mediach, Instagramie, Facebooku i X-ie?
Twitterze.
Pod nazwą Popkulturystyka. Oczywiście linki też znajdziecie w opisie. No i tak, dzisiaj właśnie rozmawiamy sobie o Obecności i tak jak Stasiek powiedział, to jest film, o który już pytaliście w zeszłym roku, kiedy pytaliśmy was na naszym Instagramie właśnie, o jakich filmach chcielibyście posłuchać. Obecność pojawiła się kilka razy, zresztą chyba w ogóle odkąd zaczęliśmy robić tą serię, to Obecność zawsze się gdzieś tam pojawiała, była zawsze obecna. Przepraszam.
To dopiero początek.
No i w sumie nic dziwnego, no bo to jest jeden z takich naprawdę bardzo głośnych horrorowych tytułów. Być może najbardziej rewolucyjnych i najbardziej istotnych filmów w tymże gatunku, o czym sobie zresztą porozmawiamy. No ale oczywiście klasycznie zawsze nasze filmowe recapy zaczynamy od takich naszych ogólnych wrażeń z filmu. I nie inaczej będzie dzisiaj, więc zacznijmy może od ciebie. Jakie są twoje wrażenia z filmu Obecność? Jaka jest twoja opinia? Jaka jest twoja relacja z tym filmem?
Moja relacja. Okej. Ja w ogóle zacznę tak jak przy okazji każdego tam horrorowego października się tłumaczyć, że ja nie jestem za bardzo horrorową osobą, nigdy tych horrorów jakoś za bardzo nie oglądałem, więc mam też duże zaległości w ogólnie gatunku i Horrorowy Październik, który tutaj sobie uskuteczniamy w ramach popkulturystyki, jest takim bardzo fajną okazją dla mnie, żeby trochę wyjść z tej swojej strefy komfortu i trochę tych zaległości ponadrabiać. Także również całe uniwersum Obecności, zapoczątkowane właśnie przez Jamesa Wana z filmem The Conjuring z 2013 roku, było mi zupełnie obce w takim znaczeniu, że nie widziałem żadnego z tych filmów. Aczkolwiek gdzieś tam jakby były... Interesując się popkulturą i, nie wiem, chociażby wynikami finansowymi filmów i tym, co wychodzi, no to właśnie gdzieś tam zawsze były obecne, więc wiedziałem, o co mniej więcej chodzi i tak dalej. I zawsze mi się wydawało, że to są takie, że ta franczyza tak z zewnątrz wyglądała jak takie bardzo generic horrory i te opisy, opis samej fabuły tego The Conjuring pierwszego, to też nie jak taki najbardziej generic horror. Zaraz sobie powiemy o tej fabule, ale takie po prostu najbardziej, nie wiem, taki najbardziej po prostu typowy horror, jaki możesz sobie wyobrazić. I trochę nie byłem przekonany na początku, czy w ogóle to mi siądzie, czy to jest coś dla mnie. Obejrzałem ten film kilka dni temu i bardzo mi się spodobał, głównie ze sprawą realizacji. Znaczy bardzo mi się spodobał, spodobał mi się. Głównie ze sprawą realizacji, czyli tego, jak to wygląda wizualnie, jak jest wyreżyserowane, jak wygląda praca kamery, zdjęcia i tak dalej. Dalej uważam, że ma trochę wad moim zdaniem i nie jest to jakiś tam, nie wiem, film, który będę stawiał gdzieś w topce horrorów, która też nie jest długą listą, ale ogólnie mi się podobało i cieszę się, że nadrobiłem i chętnie sięgnę po kolejne filmy z cyklu.
Okej, no to moja relacja z tym filmem jest na, no może nie na drugim końcu spektrum, ale dosyć daleko. Więc w sumie też spoko, będziemy mieć takie dwie różne perspektywy. Bo ja film Obecność obejrzałam po raz pierwszy w kinie w 2013 roku, wtedy kiedy ten film wyszedł. Nie żebym tam jakoś na niego czekała czy coś, to było na pewno trochę z przypadku, no ale właśnie te 10 lat temu, w ogóle Jezus, minęło od tego czasu 10 lat, Boże. No i pamiętam, że po wyjściu z kina miałam takie poczucie, że jest to taki fajny straszak, w sensie, że gdzieś tam są te jumpscary, są te momenty napięcia i to jest spoko, ale jakoś nie zachwycił mnie ten film, chociaż mimo wszystko chodziłam do kina na wszystkie kolejne części, bo to też jest w sumie, te filmy z Uniwersum Obecności to są takie fajne filmy właśnie, żeby w kinie je oglądać. Myślę, że one tam działają zdecydowanie najlepiej. Ale z każdym kolejnym seansem zaczęłam doceniać ten film coraz bardziej, bo o ile właśnie przy tym pierwszym seansie stwierdziłam, że no okej, jest to taki właśnie taki straszak, taki film, żeby właśnie obejrzeć i się przestraszyć, podskoczyć te kilka razy na tych jumpscare'ach i czuć to napięcie, ale jakoś nie czułam, żeby ten film miał do zaoferowania coś więcej, tym bardziej, że tematyka opętań, egzorcyzmów i takich rzeczy to nie jest coś, co jakoś bardzo mnie jara w horrorze. To nie jest tak jak slasher na przykład, że ja po prostu mogę te wszystkie filmy oglądać i jakkolwiek złe by one nie były, to ja się będę na nich super bawić, bo po prostu kocham tą konwencję, ten gatunek. Raczej w drugą stronę, raczej nie jara mnie to. I uważałam zawsze właśnie tą Obecność jako taki spoko film, ale bez szału. I przez lata do tego filmu wracałam, teraz obejrzałam go dosłownie wczoraj, pierwszy raz od długich lat, ale no był to jakiś tam powiedzmy czwarty mój seans tego filmu, jak nie jeszcze więcej razy go widziałam. I jak teraz go oglądałam, to doceniłam go bardziej niż kiedykolwiek wcześniej do tej pory. Głównie właśnie za sprawą tej realizacji, o której właśnie mówiłeś. Bo ten film jest tak dobrze wyreżyserowany. W sensie on jest bardzo prosty w swoim założeniu. On jest bardzo prosty fabularnie, jakby w tej fabule nie ma naprawdę nic, co by, nie ma żadnych zwrotów, które by nas szokowały. Nie ma niczego takiego, no nie ma nic jakby specjalnie oryginalnego. Ale to, w jaki sposób James Wan się bawi naszymi oczekiwaniami, w jaki sposób on straszy, w jaki sposób on buduje napięcie, jak wyglądają poszczególne sceny. Ten film jest w ogóle bardzo ciemny, tam jest bardzo duża zabawa kontrastem z taką totalną czernią i pojedynczymi elementami, które są w tej czerni tylko lekko oświetlone. To jest świetny film, żeby oglądać go w jak najlepszych warunkach, dlatego właśnie dobrze te filmy działają w kinie, ale też jeśli macie no właśnie duży, porządny telewizor, a najlepiej w ogóle nagłośnienie 5.1, to też na pewno odda, bo ten film technicznie jest rewelacyjny i ja teraz oglądając go po prostu chłonęłam całą tą jego świetność właśnie techniczną. I po prostu bawiłam się jak dziecko, mimo że właśnie jest to mimo wszystko taki bardzo prosty i banalny film, ale po prostu widziałam bardzo dokładnie całą dekadę horrorów, które próbowały naśladować to, co Obecność zrobiła w 2013 roku i jak bardzo nieudolnie większość z tych horrorów to zrobiła, bo to też jest właśnie każdy, kto śledził gdzieś tam ten gatunek, na pewno zauważył pewne podobieństwa, jakby sposób jumpscare'owania Jamesa Wana był naśladowany i było bardzo dużo prób naśladowania tego w kolejnych filmach i z Uniwersum Obecności i też innych horrorach, ale nikt tego nie robi tak dobrze, nikt nie jest nawet blisko tego, co robi tutaj James Wan, więc no moim zdaniem Obecność jest oczywiście najlepszym filmem z całego tego uniwersum. Te pozostałe filmy są w znacznej większości słabe. Okay. Obecność 2 jest jeszcze okej, okay, a wszystkie pozostałe są moim zdaniem zbędne trochę. Natomiast no, Obecność moim zdaniem jest nie tylko najlepszym filmem z tego uniwersum, ale też moim zdaniem jest to opus magnum i najlepszy film Jamesa Wana.
No tak, no ja w ogóle jestem fanem Jamesa Wana, nie widziałem oczywiście wszystkich jego filmów czy coś, ale bardzo lubię zarówno te jego horrorowe rzeczy. W zeszłym roku chyba omawialiśmy Malignant.
Dwa lata temu.
Ale ten czas leci.
No.
I to w ogóle jest kolejny trochę z innej, w inną stronę idzie ten horror, bo jest on kompletnie odjechany i tak, nieszablonowy i super oryginalny. Tutaj nie ma takich rzeczy, takich twistów, takich zwrotów, takich dziwactw jak w Malignant.
Tak, ale jest też tam dużo odniesień do takich, do takiej wczesnej twórczości Jamesa Wana, w sensie montażowo, czy w jakimś takim ogólnym klimacie jest bardzo dużo podobieństw, chociażby do pierwszej Piły.
Ale ogólnie sposób, na przykład to, jak operuje kamerą, jak dynamiczna potrafi być praca kamery, czy montaż, jak ciekawy potrafi być, jak właśnie potrafi się bawić naszymi oczekiwaniami na podstawie tego, jak wyglądają cięcia po sobie i tak dalej. To wszystko jest bardzo konsistent na etapie zarówno tutaj, jak i potem właśnie w tych jego nowszych filmach i nawet w filmach akcji Jamesa Wana dalej da się odnaleźć to DNA, które jest gdzieś tam zapisane w tym, jak on technicznie poprowadził tutaj i kamerę, i montaż, i inne takie rzeczy. I to przez to działa też świetnie. I chciałem się odnieść do tych jumpscare'ów, o których też wcześniej powiedziałaś. Ja zwykle nie lubię tego, bo to jest takie moim zdaniem trochę często tanie wywoływanie strachu. Takie pójście na skróty trochę. Ale tutaj w zasadzie każdy ten jumpscare, których jest dość sporo w tym filmie, przynajmniej tak mi się wydaje.
Jest sporo budowania napięcia pod jumpscare.
Tak, właśnie, one mają odpowiednią podbudowę.
Tak dużo nie ma.
Że czasami nawet już wie, znaczy często tak jest w filmach, że wiesz, że to nadchodzi, ale tutaj to działa na tyle dobrze, że jest po prostu zrealizowane w taki sposób, że ta otoczka wokół tego jednego jumpscare'a jest zbudowana, takie podwaliny, taka jest konstrukcja pod każdy z tych momentów praktycznie przygotowana, wręcz idealnie podłożona, żeby on zadziałał jak najlepiej. I to moim zdaniem James Wan robi mistrzowsko, no i nie dziwię się, że tak dużo osób sobie ceni właśnie Jamesa Wana w tej horrorowej odsłonie, jest nazywany mistrzem horrorów czy coś takiego, bo no to właśnie jak on podbudowuje te jumpscary, to opanował do perfekcji.
Tak, to prawda. Okej, okay. O poszczególnych czy jumpscare'ach, czy innych metodach straszenia to już będziemy sobie mówić, jak przejdziemy do fabuły i chyba już w zasadzie do tej fabuły przejść możemy. Dobra, to przechodzimy do omawiania fabuły, a więc jak to z reguły bywa w naszych filmowych recapach, to jest moment, w którym zaczynamy wchodzić w strefę spoilerów, chociaż ten film jakoś tam specjalnie myślę, że nie ucierpi w odbiorze, jeśli będziecie te spoilery mieli, ale jeśli jesteście na tym punkcie wrażliwi, to polecamy wrócić tutaj po obejrzeniu filmu.
Uwaga! Spoilery!
Conjuring, czyli Obecność, to jest film opowiadający o pewnej rodzinie. Rodzinie Perronów, którzy przeprowadzają się do nowego domu w Rhode Island, domu, który w ogóle nie budzi strachu i totalnie nie wygląda, jakby miał być nawiedzony. No i po jakimś czasie mieszkania tam zaczynają oni obserwować coraz więcej dziwnych rzeczy, aż uświadamiają sobie, że jest on najprawdopodobniej nawiedzony i będą potrzebowali pomocy znanych demonologów Eda i Lorraine Warrenów.
Warto wspomnieć, że jest to historia oparta na faktach. Autentycznych.
Tak jest. To jest zawsze to, co tak podsyca
atmosferę grozy.
Tak.
nasza historia zaczyna się w zasadzie historią jeszcze nie dotyczącą tego nawiedzonego domu stricte. W 1968 roku poznajemy zupełnie inną sprawę prowadzoną przez demonologów Eda i Lorraine, czyli sprawę lalki Annabelle, nawiedzonej lalki, która również nie dawała spokoju pewnej rodzinie, ale nasi bohaterowie demonologowie uporali się z tą sprawą, udało im się gdzieś tam te mroczne siły okiełznać i przechwycić tę lalkę. I dopiero kiedy poznajemy ich tam, i w ogóle chciałbym wspomnieć, że już tutaj na samym początku w tej, nazwijmy to, retrospekcji pokazującej nam tą pierwszą sprawę, James Wan od razu daje swój popis tego, jak kręcić horror technicznie. Tam jest kilka takich kreatywnych ujęć, gdzieś tam z nad głów bohaterów ta kamera właśnie się porusza, obraca, przechodzi przez drzwi, więc tam od początku już wiemy, że zabawa będzie przednia. No i dopiero później przenosimy się do roku 1971, w którym to rodzina Perronów, małżeństwo z pięcioma córkami,
tak,
wprowadza się do nowego domu, który zupełnie nie wygląda groźnie, tak już, jak już wspomniałaś. Ogromna drewniana posiadłość, gdzieś tam trochę podniszczona, na odludziu. Nic nie mogło tutaj pójść nie tak. Jak się tam wprowadzają, oni mają też psa. Ten pies od razu jakby coś wyczuwa, że jest nie tak, boi się tego domu, nie chce tam wejść, szczeka i tak dalej. No i dość szybko zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy w tym domu.
To prawda. I już od razu bardzo łatwo jest wejść w ten klimat. Pomijamy rzeczywiście właśnie ten wstęp z Annabelle, który tak trochę nas wrzuca na głęboką wodę. Dostajemy od razu oczywiście tutaj podwaliny pod spin-off i całe uniwersum, kolejną trylogię filmów o Annabelle. To jest też zawsze w ogóle śmieszne, że ta Annabelle jest jakoś tak mocno kojarzona z obecnością, mimo że tak naprawdę ona w tym filmie nie pełni żadnej kluczowej roli.
No tak można się by nawet trochę zastanawiać, po co ona tam jest, w sensie poza tym, że jest takim trochę wprowadzeniem na początku dla tych bohaterów, nie?
No to jest trochę tutaj zabieg. Znaczy akurat ta scena początkowa faktycznie moim zdaniem ma na celu właśnie wprowadzenie tych bohaterów, zwłaszcza, że tutaj później ten początek filmu tak naprawdę się dzieli porówno na segmenty z rodziną tych Perronów i rodziną Warrenów. Więc no tutaj tak naprawdę dostajemy takie podwaliny pod te postaci. Ale no też myślę, że ta Annabelle, to, że ona się w ogóle pojawia też w późniejszej części filmu i tak nawet kilka razy, bo gdzieś tam najpierw się pokazuje w tym ich pomieszczeniu z zabawkami i później tam też w innej scenie. Ja myślę, że to jednak ma trochę takie działanie komercyjne, bo no, obecność tak naprawdę nie ma jakiegoś takiego iconic stwora, czegoś, co by miało taki marketingowy chwyt.
A jednak ta Annabelle horrory jest dość charakterystyczna.
Tak, no horrory lubią bazować na takich rzeczach. Jakby to jest coś, co przekonali się twórcy slasherów w latach 70. i 80., że okazuje się, że wystarczy założyć jakiemuś kolesiowi przypadkową maskę i nagle to się staje kultową postacią, za którą ludzie się przebierają na Halloween i maszyna marketingowa się sama napędza.
Maskę halloweenową kapitana Kirka gdzieś tam kupioną w sklepie.
Tak, albo maskę hokejową. No, także ja myślę, że to totalnie miało na celu, niestety, wprowadzić jakiś taki element takiej rozpoznawalności, wrzucenia czegoś takiego, co każdy będzie później kojarzył z tym filmem.
A sama historia w ogóle lalki Annabelle też jest oparta na faktach i ta lalka istnieje naprawdę i naprawdę trzymali ją w takim szklanym akwarium, z takim napisem Positively Do Not Open. Znalazłem sobie zdjęcia w internecie i ona nie jest taka straszna zupełnie jak
tak,
tym,
właśnie miałam mówić, że
horrorze.
Ta prawdziwa Annabelle
to by nie sprzedało.
Tak,
nie? Akurat myślę, że gdyby użyli tej prawdziwej lalki, to aż tak by dobrze nie sprzedało tego. To nie byłaby dobra twarz. Musieli zrobić coś innego.
No to jest połączenie trochę tego takiego chyba strachu, który wszyscy mieliśmy jako dzieci przed tymi takimi porcelanowymi lalkami, mm-hmm. z tymi creepy oczami i czerwonymi policzkami. To jest, mam wrażenie, coś takiego, co większość
tak, jest
dzieci i dorosłych uważa,
nie?
za coś takiego creepy, a ta prawdziwa Annabelle to była taka pluszowa bardziej.
Taka szmacianka.
Taka szmacianka, no i to w ogóle nie robiłoby tego efektu, więc tutaj... No, był to udany chwyt marketingowy. No, kto nie kojarzy w dzisiejszych czasach Annabelle? Mm-hmm. Jakby nie trzeba się
interesować. No, nawet
interesować
jak właśnie nie siedzi czegoś w horrorach czy coś takiego, nie? To...
Zresztą, no, to można powiedzieć tak naprawdę o wszystkich właśnie takich iconic postaciach. No, tak samo można powiedzieć z Chuckiem, czy z tymi właśnie wszystkimi slasherowymi postaciami, czy clown z It. Mhm. To są wszystko bardzo rozpoznawalne postacie, nawet jeśli ktoś nigdy żadnego horroru w życiu nie widział. Ale tak, wracając, jesteśmy w tym creepy domu, w którym od samego początku zaczynają się dziać creepy rzeczy i szczerze mówiąc dla mnie ten początek, ten cały pierwszy akt, gdzie po prostu bohaterowie powoli zaczynają sobie uświadamiać, że coś jest z tym domem nie tak, to jest dla mnie najlepszy moment tego filmu. Tam jest bardzo dużo tego takiego budowania napięcia i na początku właśnie w ogóle nie ma tych jumpscare'ów, są tylko te momenty podbudowy pod jumpscare, które nie kończą się jumpscare'em i to jest coś, co teraz może się wydawać takie dosyć, no nie wiem, zwykłe, w sensie jest to taki motyw, który się gdzieś tam w horrorach często pojawia, ale na taką skalę i w takiej dobrej formie w tamtych czasach wydaje mi się, że to nie było używane. Mhm.
No w tej pierwszej połowie w ogóle filmu w zasadzie można by powiedzieć, że nic się nie dzieje, w sensie mamy życie tej rodziny i tam co chwilę zwracają uwagę, że coś jest nie tak, no i to są tak, nazwijmy to powiedzmy, że coraz bardziej niepokojące są te rzeczy, nie? Mm-hmm. Bo tam się dzieją takie rzeczy, na przykład wszystkie zegarki przestały chodzić o 3:07.
Mm-hmm. Co nocy się wszystkie zegarki zatrzymują wtedy.
Tak. Nie wiem, ta matka Caroline znajduje, okazuje się, że ma siniaki na całym ciele. Mm-hmm. No jakieś takie rzeczy dziwne, te dzieci tam też coś widzą, jakąś obecność tak. czują, lunatykuje ta jedna dziewczynka, ale w zasadzie nie ma takich...
Odkrywają strych w ogóle też, o którym nie wiedzieli, że istnieje, był zabity dechami i stwierdzają, okej, spoko, dodatkowa przestrzeń, kilka dodatkowych metrów kwadratowych.
Tak, no ogólnie tak na początku to oni nie są aż tak bardzo przerażeni tym. No oczywiście my wiemy już, że to nie jest po prostu przypadek, że te zegarki przestały działać i tak dalej. No i tam jest właśnie sporo tego grania tymi oczekiwaniami. Też na przykład jest gdzieś tam kamera z pierwszej osoby i drzwi się otwierają, nie? I myślimy, że to już jakiś teraz na pewno duch, coś tam zjawa, się okazuje, że nie, że to matka wchodzi do pokoju do dzieci po prostu
tak.
i pyta, co tam.
Tak, 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 no. Dokładnie.
Więc no jest tego trochę, no i można by powiedzieć pewnie, że nudna jest ta część, gdyby nie to że właśnie, że jest tam sporo też kreatywnie prowadzonej nudy, w sensie tej monotonii, takiej nie monotonii, no takiej trochę monotonii tego życia rodzinnego, które gdzieś tam jest przerywane tymi dziwactwami, nie?
Tak.
Tak, więc to jest w miarę fajne.
Tak, no i właśnie na zmianę tak naprawdę widzimy właśnie to, co się dzieje u tych Peronów i to, co się dzieje u tych Warrenów. Trochę dostajemy rozwinięcia tych właśnie postaci Warrenów, Eda i Lorraine.
Jakby ktoś się zgubił, Peronowie to są ci, co mają dom. Warrenowie tak. to są ci, co łapią duchy.
Ghostbusters, tak jest. Tak, no i też Warrenowie to są w ogóle postaci, które później się pojawiają jeszcze w wielu filmach z tego całego uniwersum. No przede wszystkim oczywiście w kolejnych częściach obecności, ale też w jakichś tam pojedynczych.
I są to postaci niewymyślone, są to prawdziwi demonolodzy, którzy łowili duchy i nawet Lorraine Warren była konsultantką przy okazji właśnie The Conjuring obecności i sama podkreślała, że żadne z wydarzeń nie jest podkoloryzowane czy udramatyzowane przez Jamesa Wana, to wszystko było takie, naprawdę ona tak to pamięta.
Tak. Analizę tego prawdopodobieństwa tych wydarzeń zostawiamy dla was. Ale tak, są to postacie prawdziwe. Zresztą w ogóle ta rodzina Peronów to też jest prawdziwa tak, tak. rodzina, która istniała. Na końcu mamy zdjęcia i tej rodziny, i tych Warrenów. Także tak, jest to film oparty na faktach i są to prawdziwe historie. Nie wiem, jak z kolejnymi wydarzeniami i całym uniwersum.
Nie zagłębiałem się, jak wyglądają te historie, no, ale, wiem, że Ed i Lorraine faktycznie trochę tych spraw ponadnaturalnych w przeciągu swojego życia prowadzili. No tak. I tak jak wspomnieliśmy, ta Annabelle też jest prawdziwą lalką. Więc być może całe uniwersum jest oparte na faktach. Nie wiem. Nie
być
wiem,
może.
Ja się ma do tego, do prawdziwości.
Warrenowie też zajmowali się taką dosyć głośną sprawą w Amityville. To był też horror, co najmniej jeden, jeśli nie cała seria poświęcona temu, ale to też była jedna ze spraw, którą oni się zajmowali. Także no, jeśli ktoś gdzieś tam kojarzy tą sprawę, z tego co wiem, to ona była taka dosyć głośna, bo tam człowiek pozabijał ludzi ze swojej rodziny i to demon mu kazał czytać, więc no, głośna sprawa, możecie kojarzyć. W każdym razie, właśnie poznajemy coraz lepiej tych Warrenów, którzy są w sumie mimo wszystko, myślę, najlepiej zarysowanymi postaciami w tym filmie. Nie mówię już o całej reszcie filmów, no bo wiadomo, dostali ich na tyle dużo, że wypadałoby, żeby trochę byli nakreśleni. No ale myślę też, że... No i też bardzo łatwo jest jakby im zdobyć naszą sympatię, w sensie bardzo łatwo jest polubić te postacie. I myślę, że tutaj bardzo duża zasługa należy do Patricka Wilsona i Very Farmiga, którzy... Ja bardzo ich lubię w tych rolach. Są bardzo naturalni i po prostu... No łatwo jest ich polubić. Jakby kupujemy totalnie to, że oni są tą parą, która chce pomagać ludziom, ale jednocześnie też bardzo się kochają i zależy im na sobie, ale też są demonologami i...
Mają kupę charyzmy oboje i chemii za sobą też, więc aktorzy są fajnie dobrani. Też oboje mają takie dość charakterystyczne twarze. Vera Farmiga ma bardzo taką charakterystyczną urodę, która pasuje do tej takiej tajemniczej kobiety, która jest medium i zbada te duchy. Z jakiegoś powodu bardzo mi jej twarz do tego pasuje.
To prawda.
I tak jak mówię, mają sporo charyzmy na ekranie i bardzo łatwo kupić, że oni i prowadzą te wykłady i te sprawy tajemnicze i kontaktują się z duchami i coś tam. Więc nic dziwnego, że jest to coś, na czym łatwo było oprzeć franczyzę.
No i też dowiadujemy się, jeśli chodzi właśnie o Warrenów, że w tym momencie ich kariery demonologów przechodzą oni przez taki trochę kryzys, bo dowiadujemy się, że miała miejsce jakaś taka sytuacja podczas egzorcyzmu, która była niebezpieczna dla Lorraine i Ed jest zmartwiony tą sytuacją i zastanawia się, że może powinni zrobić sobie przerwę od tego. Też mamy takie przebitki na jakąś tam inną sprawę, którą się zajmowali, gdzie ludzie myśleli, że mają opętany dom, a to były jakieś rury, które robiły dźwięki czy coś. Także no widzimy, że przechodzą oni przez kryzys trochę, mają też córkę, którą chcą się zajmować, ona mówi, że tęskni za nimi i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem cały czas u peronów dzieją się coraz dziwniejsze, coraz bardziej hardkorowe rzeczy. Jest jedna taka bardzo fajna, creepy scena, znaczy jest bardzo dużo fajnych creepy scen, ja uwielbiam wszystkie te sceny, gdzie coś dziwnego się dzieje w tym domu, bo to jest po prostu, one są tak dobrze wykonane i tak dobrze budują napięcie. Mhm. Ale ta scena, gdzie ta matka, Caroline bawi się z córką w chowanego, znaczy to jest ta jakaś taka wariacja na temat chowanego, gdzie zawiązują sobie oczy i klaskają, żeby, w sensie osoby, które się chowają, klaskają. Mhm. No, i
trochę
dzieciu
babka,
zakrytymi...
trochę chowanego.
Tak, no takie połączenie. I no i właśnie jest ta scena, gdzie tam ta matka idzie i słyszy to klaskanie i widzimy nawet te ręce, które gdzieś tam klaskają, a okazuje się, że jej córka, z którą się bawiła, w ogóle była gdzieś w innej części domu. Albo no też właśnie scena z tym lusterkiem w tej zabawce kręcącym się, gdzie jak przestanie grać muzyka, to ma się pojawić gdzieś tam w odbiciu jakiś chłopiec, którego ta córka widzi. I też jest tutaj budowane to napięcie, które nie znajduje swojego ujścia w takim typowym jumpscare, że gdzieś tam się pojawia ten stwór, tylko ta dziewczynka po prostu robi bu. Mhm. To jest też takie sprytne bawienie się oczekiwaniami widzów. I tych scen jest mnóstwo. Jest też tam...
To jest proste, ale działa.
Tak, tak. Jest proste, ale jednocześnie sposób, w jaki jest to wykonane, nie jest prosty. W sensie jest bardzo...
kreatywny.
Kunsztowny. No i tych momentów jest coraz więcej, aż w końcu dochodzi do momentu, kiedy widzimy jakiś tam wykład prowadzony przez Warrenów i Caroline, czyli ta matka, jest na tym wykładzie. Widać, że jednak uznała, że wydarzenia w tym domu są na tyle niepokojące, że potrzebuje takiej właśnie pomocy. Pomijamy jakby trochę ten moment niedowierzania, który się często gdzieś tam w takich filmach pojawia, że główni bohaterowie przechodzą przez jakąś taką, jakieś takie wyparcie i niedowierzanie, że no przecież nie mamy nawiedzonego domu. Nie, tutaj od razu przechodzimy do konkretów. No i Warrenowie zgadzają się pomóc i jadą na miejsce sprawdzić, co tam się dzieje.
No i kiedy oni przyjeżdżają do tego domu, żeby sprawdzić, jak to wygląda wszystko, no to w zasadzie od początku Lorraine Warren, która ma zdolności widzenia tych nadprzyrodzonych rzeczy i kontaktowania się z tymi istotami nadprzyrodzonymi, od początku czuje, że coś jest nie tak, widzi jakieś dziwne rzeczy, zjawy, no i w zasadzie jest pewne, że dom jest nawiedzony. Tylko, że nie jest to takie proste, że oni sobie go teraz odnawiedzą. Bo żeby coś takiego zrobić, no to trzeba egzorcysty, a żeby przyjechał egzorcysta, no to trzeba zebrać dowody, trzeba się skontaktować z kościołem, przedstawić im dowody. Oni tam potem do Russella Crowe'a wysyłają to wszystko i przydzielają go do sprawy.
To jest to, czego to uniwersum potrzebuje. Połączyć uniwersum obecności z uniwersum egzorcysty papieża. I
ale to byłoby bardzo łatwe, żeby to zrobić, mi się
naturalne
wydaje.
Naturalne połączenie.
Jak oni
nawet...
tutaj zaczęli gadać z tym księdzem potem w jednej z późniejszych scen o tym, że no, że to trzeba wysłać tam do Watykanu, to Watykan musi wyrazić zgodę, to już widziałem to. Tą całą biurokrację, która tam była też w egzorcyście papieża pokazana, jak oni tam dyskutują, gdzie kogo wysłać i tak dalej. Myślę, że to bardzo... Zresztą też okres historyczny jest chyba w miarę podobny, jeśli
tak,
kojarzę,
no.
Jeśli dobrze kojarzę, więc
tak mi się wydaje
jak
też.
Najbardziej Russell Crowe, ta postać Russella Crowe'a, której nie pamiętam niestety, jak się nazywała w egzorcyście papieża, jak najbardziej, myślę, mogła współpracować z Warrenami.
Tak, wyobrażam sobie właśnie te wszystkie poważne sceny w obecności, tą podniosłą muzykę, o jeszcze o muzyce musimy wspomnieć, po prostu te ujęcia hitchcockowskie z tym oddalającym i przybliżającym się planem jednocześnie, ta powaga cały czas i taka posępna atmosfera i nagle tam ten Russell Crowe jedzie na tym swoim skuterku małym
I zaczyna z tym włoskim akcentem rzucać te swoje jakieś one-linery i catchphrase'y i żarciki. Ale ja myślę, że w ogóle James Wan by się bardzo dobrze odnalazł w połączeniu tych dwóch konwencji.
Totalnie. Ja myślę, jakby James Wan zrezygnował z obecności po wyreżyserowaniu drugiej części i nie dziwię mu się, bo myślę, że zauważył po prostu, że już to uniwersum, brakuje mu trochę takiej kreatywności, żeby on ją mógł, tej kreatywności, którą on by mógł wnieść, tak jak to zrobił przy pierwszej części, więc opuścił ten statek w bezpiecznym momencie, ale ja myślę, że jeśli jest coś, co by go zachęciło do tego, żeby wrócić, to właśnie takie wywrócenie tego, że nagle łączymy te dwa uniwersa ze sobą i ojciec Gabriel, tak się nazywał.
Ojciec Gabriel, okej, okay. Faktycznie, jak mogłem zapomnieć?
Wraca i tutaj tworzy swoich Avengers razem z Warrenami.
A no właśnie, przecież idealnie to zakończenie było totalnie pod Avengers tego.
No, jak on tam mówi, że uruchomi swoje kontakty, coś tam ten i dzwoni do tych Warrenów, nie? To powinna być to powinna być scena po napisach, nie? Jak on dzwoni i tam ta Lorraine otwiera. Ona nawet nie odbiera telefonu, tylko wiesz, ona dotyka sobie czoła jak profesor X.
Tak.
Telepatycznie się z nim porozumiewa.
Tak.
To jest to. To jest to. Wracając. Tak, no także muszą zebrać dowody. Przyjeżdża ekipa, która ma na celu zebrać te dowody. Oni tam rozstawiają aparaty po całym domu, jakiś tam sprzęt do wykrywania takich rzeczy. Mamy trochę lekką zmianę tonu w ogóle całego filmu, bo nagle pojawia się jakaś taka luźniejsza muzyka. Gdzieś tam mamy taką scenę, gdzie wszyscy jedzą w kuchni i nawet tam wspominają, że tak radośnie w tym domu nie było od dawna i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiemy, że tutaj wszystko zaraz runie i nie będzie już tak, tak wesoło. Ale właśnie, jeszcze wspominałam, że o muzyce trzeba wspomnieć. Myślę, że to też jest ważne. Za muzykę jest tutaj odpowiedzialny Joseph Bishara, czyli no człowiek, który nie pierwszy raz współpracuje, nie pierwszy raz, drugi, ale nie pierwszy i nie ostatni, raz współpracuje z Jamesem Wanem, bo wcześniej robił on też muzykę do filmu Insidious, Naznaczony po polsku, też dosyć dobry horror Jamesa Wana, chociaż no moim zdaniem znacznie słabszy niż obecność. I myślę, że jest to jeden z najlepszych soundtracków tego kompozytora. On później w sumie głównie się zajmował właśnie muzyką do kontynuacji tych filmów Naznaczonego i Obecności. Ale tutaj ta muzyka do Obecności i zresztą do Insidious też moim zdaniem działa rewelacyjnie w tym takim budowaniu tego niepokoju. To jakby to nie jest muzyka, którą będziecie sobie gdzieś tam puszczać jako soundtrack do słuchania w tle, bo to jest często taka po prostu kakofonia dźwięków. Ale do budowania tego właśnie, tego niepokoju, tego takiego chaosu i poczucia jakiegoś takiego wszechobecnego zła, świetna jest. I jest też taka bardzo podniosła i pasująca do całego nastroju tego filmu.
To prawda.
Więc tak, to jest istotna rzecz, o której trzeba wspomnieć.
Zdecydowanie. Muzyka robi robotę. I w ogóle dźwięk.
Dobra. O tak, w ogóle. No, sound design to jest w ogóle jedna z moim zdaniem najważniejszych rzeczy w każdym horrorze. I tutaj też to robi robotę. Bardzo żałowałam, że nie mam w domu nagłośnienia 5.1, bo to by się sprawdziło. Dobrze, myślę.
No na pewno w ogóle większe wrażenie też by na mnie ten film zrobił, jakbym go w kinie zobaczył.
No zdecydowanie.
I z odpowiednim nagłośnieniem, i na dużym ekranie, i tak dalej.
Nie oglądałeś go na dużym ekranie?
Znaczy na większym ekranie.
Okej.
Okay. Bo i tak jak
gdzieś tam na telefonie,
po
częściach.
Tak.
Na TikToku pocięty.
No wiesz... Gdy tam na telefonie, tylko jak akurat byłem w toalecie, w częściach go oglądałem, to aż takiej
Grając
roboty nie robiło.
Grając w Subway Surfers jednocześnie, nie?
No,
no spoko. Ale... Ja na lodówce oglądałam.
Ale i tak było fajnie.
Nie, no tak, no to te filmy bardzo oddają w kinie.
Mamy fajną scenę, kiedy Lorraine wywiesza pranie. Ona, ponieważ Caroline odpoczywa. I jedno z prześcieradeł, które ona gdzieś tam wywiesza na sznurku, zrywa się i dosłownie na taki moment przybiera jakby...
kształt człowieka. Wygląda jakby ktoś tam
jakby,
stał.
Jakby ktoś tam stał i wywiewa to prześcieradło na osobę, jakby na sylwetkę jakiegoś człowieka, ale nikogo tam nie ma i ono dosłownie na sekundę tak przybiera tę postać i odlatuje dalej. Mhm. I to była jedna ze scen, która zrobiła na mnie największe wrażenie. W sensie, nie wiem, jest po prostu coś takiego w tym dosłownie kilku sekundach, co buduje niesamowity niepokój i wygląda po prostu świetnie.
Tak, to prawda. To jest bardzo pomysłowe ujęcie. Takie krótkie i proste coś, ale robi robotę.
Właśnie przez to, że to trwa dosłownie sekundę, że taką chwilę, nie? To zapada w pamięć jak nic innego.
To prawda. Tak, no i później dochodzi już do tego opętania tej matki, chociaż rzeczywiście bohaterowie od początku nie są tego świadomi, ale my jako widzowie jesteśmy, bo jakby widzimy ten moment. No i dzieją się kolejne niepokojące rzeczy, kolejne dowody są zbierane do tej sprawy. A w międzyczasie, gdzieś tam podczas poszukiwania jednego z dzieci, które weszło do jakiegoś schowka za szafą, gdzieś tam ukrytego w ścianie, Lorraine spada tam, wpada do piwnicy, no i nagle rozgryza całą zagadkę, już wie, co się stało, bo oczywiście dostaliśmy wcześniej taki moment lekkiej ekspozycji, kiedy Ed i Lorraine szukali, robili research na temat tego domu i tam dowiedzieli się, że mieszkała tam jakaś wiedźma, czarownica z Salem, która powiesiła się na drzewie i przeklęła to miejsce. Później kobieta zabiła swoje dziecko. No i...
Co Lorraine właśnie widzi w tej piwnicy, nie? Jakby...
Tak, ona widzi jakby tą kobietę i no i dowiaduje się, że jakby ta wiedźma opętała tą kobietę i w ten sposób ona zabiła to dziecko. Jakby ta kobieta była pod wpływem jej opętania. Kiedy to dziecko zabiła, ona rozgryzła tą sprawę, więc już ma świadomość tego, że będzie chciała ta wiedźma teraz opętać tą matkę, czyli Caroline. No i jeszcze dostajemy jedną scenę, zanim ta rodzina zostaje eksmitowana z tego domu, żeby nie doszło do tego opętania. To dostajemy jeszcze scenę, w której jedna z córek jest ciągnięta za włosy przez coś jakąś...
niewidzialnego. I to zostaje uchwycone na kamerze.
Tak.
Jako dowód dla ojca Gabriela.
Tak jest.
A ja w ogóle jeszcze tutaj taką rzucę ciekawostkę trochę, bo jak mówiłaś o tym, no, że oni tam researchowali historię tego domu i tak dalej, no to ogólnie w rzeczywistości to właśnie ta matka tej rodziny, Caroline, była bardzo zafascynowana historią tego domu po tym, jak już się tam wprowadzili i no jakąś tam czuła tam niepokój i dziwne rzeczy się działy według niej. I zaczęła sprawdzać i okazało się, że faktycznie ma dość ciekawą historię. Bardzo dużo osób tam umarło, tam chyba 8 pokoleń jednej rodziny przed nimi mieszkało i część tam dzieci się utopiła, ktoś został zamordowany, ktoś jeszcze gdzieś zginął w jakichś tajemniczych okolicznościach i no ogólnie jakby były podstawy, żeby myśleć, że faktycznie coś z tym domem jest nie tak. I to są rzeczy, które są gdzieś tam udokumentowane, a nie faktycznie wymyślone, że takie rzeczy się działy na tej posiadłości. Czy to jest tak, że ona najpierw to poczytała i potem przez to jej się wydawało, że takie dziwne rzeczy się dzieją? Być może. Być może to w tę stronę właśnie zadziałało. Ogólnie podobno ta właśnie Caroline, która przynajmniej na etapie robienia tego Conjuring jeszcze żyła, tak mi się wydaje. miała historię jakichś tam problemów psychicznych i leczenia psychiatrycznego chyba.
No, jak to z reguły w takich sprawach bywa.
Mm-hmm. No, właśnie przez to, że takie te duchy ją wymęczyły, nie?
No wiadomo. Też byś miał problemy psychiczne po czymś takim, tak?
No tak, jeszcze jakby ludzie nie chcieli mi uwierzyć i dopiero Jane Swan wziął to na poważnie. Tyle lat później.
Co za człowiek.
Tak naprawdę to nie tylko James Wan, ale to już nie chcę zanudzać ciekawostkami, ale rzucę jeszcze, że z Conjuring związane są dwa pozwy sądowe. Jeden z nich za to, że był jakiś gościu, który pisał książki o rodzinie Warrenów i pozwał Warner Bros. I Jamesa Wana za to, że podobno miał tam jakiś kontrakt, że tylko on miał to robić, a drugi pozew jest ciekawszy, bo pozwano właściciele tego domu, w którym się działy te wszystkie dziwne rzeczy, pozwali właśnie twórców filmu, bo ich dom stał się celem wycieczek fanów filmu.
Klasyk.
I satanistów.
Nice.
I jakieś podobno zostawiali tam im jakieś dziwne znaki, jakieś, wiesz, ślady krwi, jakieś niszczyli im posesje, coś tam. I że bardzo dużo ludzi z dziwnymi, bardzo różnymi zamiarami się pojawiało na ich posesji i pozwali właśnie producentów The Conjuring. Żądali wysokiego odszkodowania. Nie wiem, jak się ta sprawa skończyła, bo wszędzie znajdowałem tylko artykuły z tego, jak się zaczęła. Więc jeśli ktoś wie, to może, nie wiem, napisać w komentarzach. Ale uznałem, że to ciekawa historia.
To jest
podzieliłem
ciekawa historia.
Się nią właśnie.
No w sumie trochę niefajna sprawa, nie? Że mieszkasz sobie w jakimś tam domu, który co prawda ma niezbyt ciekawą historię, ale no mieszkasz tam sobie i nagle stajesz się ofiarą wandalizmu satanistycznego.
No.
Bo ktoś ten film nakręcił. No. Ale przynajmniej dobry film. Okej. Okay.
Tak jak już wspomniałaś, oni wyjeżdżają z tego domu, żeby tam być trochę bezpieczniejsi, chociaż oczywiście wcześniej jest też powiedziane, że to nie wystarczy opuścić ten dom, że to nie ten dom jest nawiedzony do końca, tylko teraz już oni są związani z tymi duchami, więc nieważne gdzie nam uciekać, to nie jest takie proste. Tak, a Ed i Lorraine udają się do swojego kontaktu w kościele. Księdza tam jakiegoś tam, nie pamiętam. I mówią mu, że no są potrzebne egzorcyzmy w tym domu, tutaj macie dowody, ewidentnie coś jest nie tak. No ale ksiądz, jak to ksiądz mówi, nie, oni nie są katolikami, czy tam chrześcijanami, to...
Hola, oni nie chodzą do kościoła,
no
tak
właśnie,
łatwo nie będzie.
A chodzą do kościoła co niedzielę? A dają na tace? No nie, no to nie możemy. To ewentualnie trzeba coś tam do Watykanu, papież może wyrazi zgodę.
No to była ewidentnie sprawa, którą tylko ojciec Gabriel mógłby się zająć, tak? To
no
nie
tak,
jest powiedziane
no wtedy...
wprost, ale o to chodzi.
Wtedy właśnie mi przyszedł ten ojciec Gabriel do głowy, w tej scenie, jak oni mówią, że tam do Watykanu trzeba, nie? No, to... no ale oni mówią, że nie, no to słuchaj, oni nie mają zbyt dużo czasu, tutaj zaraz coś wydarzy się strasznego. No i wtedy on mówi, że spróbuje to przepchnąć.
Tak. A w tym czasie, kiedy Warrenowie się tym zajmują, coś złego dzieje się w ich domu. Ich córka zostaje zaatakowana przez jakiś byt. Trochę tak jakby widzi tam Annabel, ale jednak okazuje się, że Annabel przez cały czas była w tym swoim kloszu, więc nie wiadomo. No i Warrenowie postanawiają ostatecznie, że no nie, muszę wziąć sprawę we własne ręce i zakończyć tą sprawę na zawsze. A w tym czasie jeszcze, bo to wszystko się dzieje naraz, po prostu nagle, okazuje się, że ta matka, Caroline, porwała dwie z córek i pojechała z nimi do tego domu, podczas kiedy ojciec gdzieś tam pojechał i nie było go i nie miał kto jej powstrzymać. Więc wszyscy zmierzają do domu, nawiedzonego domu.
Ostatecznie Ed stwierdza, że on musi sam przeprowadzić egzorcyzm, żeby powstrzymać to całe szaleństwo, bo tam oczywiście się rozwija to cała akcja, dzieją się złe rzeczy, ta matka jest opętana, chce zabić te dzieci i tak dalej. No i Ed stwierdza, że no nie ma co czekać na kościół. On mimo, że nie jest księdzem i że nie powinien robić takich rzeczy, no to coś tam w życiu widział, wie jak to się robi, wypowie tę formułkę i pokona tę wiedźmę, której w ogóle imię, nie pamiętam teraz jak brzmi, ale brzmi super mega wiedźmowo, a też jest prawdziwe i też naprawdę istniała taka osoba w prawdziwym świecie.
Jakoś Bathsheba?
Bathsheba chyba.
Bathsheba.
Brzmi jak imię demona, a to jest imię prawdziwej kobiety, która se żyła w tym domu. Więc to nie mogło być normalne.
Nic dziwnego, że skończyła jako demon.
No.
Swoją drogą jeszcze zapomnieliśmy o tym wspomnieć, ale tam w jednej z tych scen, która była jakby to taką kulminacją wydarzeń, zanim ta rodzina Perronów się zdecydowała na to, żeby zadzwonić do Ghostbusterów, to jest ta taka scena, gdzie właśnie ta Bathsheba jest na szafie. W sensie to jest taki jumpscare, gdzie tam myślimy, że coś jest w szafie, szukamy, a tu nagle kamera się lekko podnosi, ona jest na szafie, jest takie zbliżenie na nią. Co oczywiście, gdyby obejrzeć sobie na przykład z wyłączonym dźwiękiem, albo tak totalnie się spodziewając tego i w ogóle, to wygląda jak taki tani jumpscare, w sensie, że takie... No większość jumpscare'ów w sumie jest trochę głupia, jak się o nich pomyśli, tak rozłoży się je trochę na... jakby zabierając ten emocjonalny impact, jaki one mają. Natomiast no, ja pamiętam, że w kinie na tej scenie to ludzie prawie mdleli, w sensie... To był najpotężniejszy chyba ze wszystkich jumpscare'ów, taki, który no pamiętam, że zrobił ogromne wrażenie, że ludzie chyba dosłownie wychodzili z kina, zasłaniali oczy, krzyczeli, no po prostu ja to pamiętam, że no i to była taka mocna scena, że ja też zapamiętałam ją, pamiętam na długi, długi czas po tym, oczywiście w kinie robiła ona jeszcze 1000 razy większe wrażenie, ale pamiętam, że to był taki ten jumpscare, który myślę, że ci, co widzieli ten film w kinie, zapamiętali bardzo dobrze. Także no, to było... To też jest coś, o czym warto wspomnieć. I jeszcze tak w sumie trochę nie wspomnieliśmy o tym, że tam, kiedy jest ten moment, że muszą zacząć zbierać dowody, to pojawiają się też dodatkowe postaci. W sensie tam pojawia się...
A, tych
taki...
chłopów.
Tak. To są postaci, które raczej nie mają za bardzo charakteru i generalnie nie ma ich zbyt wiele. Ale nie wiem, lubię tą postać tego policjanta wąsacza.
Wąsacz,
jakiś taki
trochę comic relief, w sensie...
Taki lekki, no, taki trochę...
On jest takim sceptykiem,
tak.
nie wierzy w to i tam rzuca czasami jakimiś takimi tekścikami, że... No nie pamiętam dokładnie, ale jest taki, że no na pewno, nie? I tak do samego końca i dopiero gdzieś tam już po tej całej akcji jest scena z nim, gdzie go pytają, że o, co dalej, nie wierzysz w coś tam? No, nieważne, tak, lubię tego wąsacza też.
No, to przez te wąsy. Wszyscy wiemy, że to przez te wąsy.
Prawdopodobnie tak.
Jakby nie miał wąsów, to byśmy go w ogóle nie lubili.
No, z pewnością. No tak, i Ed faktycznie przeprowadza ten egzorcyzm, ale nie udałoby mu się to, gdyby nie pomoc jego żony, która dotyka tej opętanej matki i przekazuje jej siłę miłości do jej rodziny i przypomina jej, kim ona jest naprawdę i że jest silniejsza od tych wszystkich demonów i że kocha te swoje córki i przypomina jej te wszystkie miłe wspomnienia z jej rodziną i tak dalej. I to oczywiście działa, bo takie rzeczy zawsze działają.
Tak jest.
I udaje im się wypędzić to zło. Aczkolwiek chcę wspomnieć, bo wcześniej powiedziałem, że ten film jest w 100% na faktach i w ogóle nie jest przedramatyzowany. Teraz mi się przypomniało, że w prawdziwości, w rzeczywistości, historycznie nie było egzorcyzmu odprawianego przez Eda Warrena, bo Ed Warren... przez całe życie nie przeprowadził egzorcyzmu, tak twierdził, bo on nie jest uprawniony do tego, nie jest księdzem i on nie robił takich rzeczy. I to akurat jest zmienione. W prawdziwości był tylko seans spirytualny przeprowadzony przez Lorraine, a nie egzorcyzm. Dziękuję. Musiałem sprostować.
Dziękujemy za tą ciekawostkę. Dobrze, bo ja nie mam ciekawostek, więc przynajmniej ty się przygotowałeś do podcastu.
Ja się po prostu zafascynowałem historią tego, prawdziwą.
A no widzisz, w moim życiu ta historia jest już obecna od 10 lat, więc już...
Obecna.
Ha! O Boże, dzisiaj jest ciężko. Tak, egzorcyzm się powodzi, Caroline wraca do swojego zwykłego wyglądu nie potwora i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I w sumie w tym filmie nikt nie umiera. I wszyscy przeżyli i wszystko się dobrze skończyło.
Pies umiera. Przestań mówić, że nikt nie umiera, bo pies umarł wcześniej. Piesek ich słodki, który nazywa się Sadie chyba. Na początku jest przestraszony, cały czas szczeka, jest smutny i potem znajdują go martwego.
To prawda, to jest najgorsze. Wszyscy nienawidzimy, kiedy pieskom się dzieje krzywda w horrorach, znaczy w ogóle w filmach, ale no. I to jest okropne. I też trochę się zastanawiam, chociaż no chyba znam powód, ale skoro ten demon był w stanie zabić pieska, to dlaczego nie był w stanie zabić tych ludzi, którzy tam byli? No ale nieważne. No. W sensie na przykład Warrenów, żeby nie przeszkadzali albo coś. Bo czaję, że chodziło o to, żeby matka zabiła dziecko, bo to jest takie evil i ona się karmi złem i w ogóle, rozumiem. Ale
Warrenów? Nie wiem, może oni mają zbyt potężne te swoje takie aury antydemoniczne.
Może.
I byli oni ochrzczeni. Pies nie był ochrzczony.
O, faktycznie.
Tam jest też, jak oni mówią, lepiej ochrzcicie dzieci, bo tu może się grubo zrobić.
No, wszystko się do tego sprowadza. Ten film to jest reklama kościoła tak naprawdę.
No. Tak samo jak egzorcysta papieża.
A, tak, to prawda. Ale nie Watykanu. Oba te filmy nie lubią Watykanu.
Ale... No, dużo chyba kościoła ma spiny teraz z papieżem. No, nieważne.
No, także... Tak się kończy obecność. Szczęśliwie, optymistycznie, ale jednak trochę wyczuwa się to niebezpieczeństwo.
Wyczuwa się niebezpieczeństwo łączonego uniwersum nadchodzącego.
Tak jak w egzorcyście papieża właśnie. Bardzo dużo razy powiedzieliśmy dzisiaj egzorcysta papieża. To nie jest coś, czego
się
spodziewałam.
Być może więcej niż jednak... w naszym tym. Przeglądzie, w którym omawialiśmy egzorcystę papieża.
Tak. No, dobrze. Także to było nasze omówienie, nasz filmowy recap obecności. Był to trochę nietypowy recap, w sensie jeśli nigdy wcześniej nie słuchaliście filmowego recapu w naszym wykonaniu, to one nie do końca tak z reguły wyglądają, bo często opowiadamy dużo więcej ciekawostek zza kulis filmu, ale... W przypadku omówienia filmu tak mimo wszystko nowego, bo ma on tylko 10 lat, trochę nie ma za dużo tych ciekawostek do opowiadania. W sensie, jak mówimy o filmach z lat 70. czy 80., no to jest bardzo dużo tych zakulisowych ciekawostek o tym, jak oni zrobili ten efekt, a jak zrobili to, a jak to było, że w ogóle ten film powstał, bo przecież miał nie powstać, a jednak powstał i tak dalej, i tak dalej. No tutaj ten... To tło nie jest takie ciekawe, no bo James Wan był już znanym i chwalonym reżyserem horrorów na tym etapie i bez problemu dostał budżet wysoki dosyć na zrobienie tego filmu, więc no raczej tutaj nie było żadnych przeszkód. W 2013 roku CGI też już było na takim poziomie, że nie było przeszkód w postaci tego, jak zrobić jakiś efekt, na przykład ten z prześcieradłem.
Trochę praktycznych rzeczy też tam chyba było, nie?
Tak, jest sporo praktycznych rzeczy, to prawda. Ale no, prześcieradło jest w CGI. Kiedyś by tak trzeba myślałem. Było to robić praktycznie. No, także... To była obecność. Prosiliście nas o obecność w zeszłym roku. Poruszaliście... ten temat, ten tytuł kilka razy, więc omówiliśmy go też ze świadomością, że bardzo dużo ludzi obecność widziało, więc zrozumiałe, że chcieliście ten film. Natomiast przygotujemy w tym roku w serii Horrorowy Październik jeszcze jeden odcinek i myślę, że tutaj zgodzisz się ze mną, że raczej omówimy sobie jakiś starszy horror, jakiś klasyk.
Tak, tak, tak.
I odcinek pojawi się jakoś w okolicach Halloween, albo równo 31 października, albo nie wiem, tam może dzień wcześniej czy coś, żebyście sobie mogli słuchać już w Halloween. Więc pod tym odcinkiem zostawimy dla was pytanie. Będziemy też o to pytać na Instagramie, będziemy też robić jakieś tam ankiety pewnie. O jakim filmie byście chcieli posłuchać? Załóżmy, że mówiąc starszy film, mam na myśli taki, który jest no co najmniej sprzed 2000 roku. Gdybym była filmem, to jestem stara.
Nie, jestem młody. Nowy, nowym filmem.
Ty jesteś nowy. No, także jak macie jakieś sugestie, to czekamy na wasze propozycje. Jak nie będziecie mieć, to też coś wymyślimy, ale może jest jakiś taki film właśnie, o którym chcielibyście konkretnie posłuchać. Także dajcie znać. Dajcie też znać oczywiście, jakie są wasze opinie na temat obecności. Jak bardzo wy lubicie lub nie lubicie tego filmu, bo być może są też tacy, którzy obecności nie lubią, chociaż chyba się nie spotkałam jeszcze, żeby ktoś negatywnie ten film oceniał. Ale jestem ciekawa. Jeśli nie lubicie obecności, to napiszcie dlaczego, bo jestem bardzo ciekawa. Jeszcze tak w temacie horrorów, kina gatunkowego.
Getting Out of the House.
Getting Out of the House trochę w końcu, być może. ponieważ w dniach 25-30, jeśli dobrze pamiętam, października we Wrocławiu i w Warszawie, ale nas obchodzi wersja wrocławska, ma miejsce Splat Film Fest, czyli właśnie festiwal kina gatunkowego, fantastycznego, około horrorowego. I ja najprawdopodobniej na tym festiwalu się pojawię w kinie Nowe Horyzonty. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ wciąż stan, kondycja mojej nogi jest pod takim znakiem zapytania trochę, ale jest bardzo duża szansa, że się pojawię. I jak już jesteśmy przy segmencie Getting Out of the House, to można też powiedzieć, że na początku listopada, dokładnych dat niestety nie pamiętam, ale na początku listopada również w kinie Nowe Horyzonty odbywa się American Film Festival i tam już będziemy na pewno, bo mamy już kupione akredytacje, więc tam już muszę być, chociażbym tam miała się czołgać. Także będziemy na American Film Festival. No i oczywiście będziemy klasycznie relacjonować wszystko na naszym Instagramie, więc jeśli was nie będzie na tych festiwalach, to a będziecie ciekawi, co tam się dzieje, co oglądamy i tak dalej, to zapraszamy.
Ale filmów nie będziemy streamować na Instagramie.
Nie będziemy streamować filmów, niestety.
Okej. Okay. Tak, dzięki, że byliście z nami. Dzięki, że byliście obecni. Do usłyszenia w następnym odcinku i...
Nara.
Nara.